Jesteśmy się bracia i siostry. Przy łasce pomocy Bożej będziemy się stanowiali na Słowem Bożym. Tak po poprzedniej godzinie słyszeliśmy temat szczególnie o przyjściu Eliasza. No na pewno brat nie mówił i myśmy tak nie zrozumieli, żeby jeszcze ten sam Eliasz przyszedł. Tylko właśnie ten prorok Eliasz był piękną figurą na lud poświęcony. Na tych wszystkich, które tak samo jak mocy, jak Eliasz, i my w jego mocy i duchu postępujemy. To teraz przy łasce pomocy też zastanowimy się nad jednym z tematów Pisma Świętego. Użyjemy słowa apostoła Pawła zapisane w liście do Żydów w 10 rozdziale, a 24, 22 wersecie, gdzie mówi tak: przystąpmy z prawdziwym sercem, w zupełności wiary, mając oczyszczone serca od sumienia złego. Słowa te powiedział apostoł Paweł. Zapisane są w liście do Żydów. Jak nam jest dobrze znane, że list do Żydów napisany został przez niego, ale szczególnie dla tych braci żydowskich, którzy może jego nawet nie uznawali za apostoła. Jest to list bardzo głęboki, list bardzo bogatej treści, że się tak wyrazimy. Możemy jego nazwać, że jest to klucz do głębokich prawd Bożych Starego Testamentu, a szczególnie do jednej nauki, to jest cienie przybytku. To, co Pan Bóg pokazał w tym przybytku, który kazał mi zbudować na pustyni, kiedy przyszli do Góry Synaj i z nimi zawarł przymierze. Tam ustanowił kapłaństwo, tam ustanowił różne ceremonie i figury, tam składali ofiary. I dlatego dla nas może byłoby to nigdy niezrozumiane, po co to wszystko istniało, gdyby nie apostoł Paweł poświęcił jeden cały list, tak zwany list do Żydów, list do Hebrajczyków. I tutaj między różnymi naukami wskazuje, kim właściwie był przybytek i kim właściwie było kapłaństwo Aaronowe. I później przynosi to na Pana naszego Jezusa Chrystusa. I między innymi tak mówi, jak tu przeczytaliśmy, że przystąpmyż my teraz z prawdziwym sercem, w zupełności wiary, mając oczyszczone serca od sumienia złego. Nauczuje, abyśmy przystąpili. Apostoł Paweł apeluje do wiernych, żeby przystąpili do wielkiego kaplana naszego wyznania Jezusa Chrystusa. Ale przystępować do naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to nie można sobie przystępować tak, byle jak, jakby ktoś sobie uważał. Mówi, w jaki sposób powinniśmy przystępować, że mamy przystępować do Niego z jakim? Czystym sercem. Prawdziwym sercem. Mówi, żeby przystępować do Chrystusa, jeżeli ktoś chce być Jego naśladowcą, postępować Jego śladami, to musi przystępować z prawdziwym sercem, drugie, w zupełności wiary musi posiadać i musi mieć oczyszczone serce od sumienia złego. Bo w innym wypadku nigdy Bóg takich nie przyjmie, takich ludzi nie spłodzi, gdyby ktoś nie przystępował właśnie z takim prawdziwym sercem, oczyszczonym sercem i zupełnością wiary. Mamy przystępować z prawdziwym sercem. Co to jest serce? Serce nic innego, to są uczucia duchowe. To jest właśnie te uczucia duchowe, które człowiek posiada. No my wiemy, że człowiek posiada tak zwany organ serca. To jest motor, sąco tłoczące krew, który pulsuje do wszystkich arterii, wciska tą krew i człowiek żyje. Ale Pismo Święte nazywa sercem coś innego, to są uczucia. Człowiek jako istota rozumna posiada takie uczucia, które może nawzajem się później dzielić i tym się uprzyjemnia żywot jedni drugim. Serce popularnie jest uważane jako siedlisko i symbol wszelkich uczuć cielesnych i duchowych, złych lub dobrych, nazywamy sercem. Siedlisko uczuć, które się mieści w naszym organizmie. Mogę to być siedlisko złe, to nazywamy sercem złym. Może być to siedlisko duchowe, wzniosłe, wspaniale, nazywamy to sercem dobrym. Uczucie jest bardzo ważną władzą duchową człowieka, ponieważ podaje popęd do myślenia i działania. Są niektórzy ludzie, które tak nazywamy ludzie bez uczuć. ludzie drętwi. Jego nic nie wzruszy. Żebyśmy go zaprowadzili gdziekolwiek, piękno pokazywali coś, on to obojętnie koło wszystkiego przejdzie. Jego ani ból, ani płacz, ani radość, ani wesele nic nie wzruszy. To są tak zwani ludzie już bez uczuć. Nieraz takich ludzi nazywamy wchodząco, no żyjący jeszcze, jakby można powiedzieć, co? Luftrupy, ludzie już umarli. I często Chrystus Pan, który przechodził, głosił swoją Ewangelię. I kiedy pomiędzy takimi ludźmi przebywał, a jednak to na ludzi nie wywierało żadnego wpływu, istota niebiańska, ten, który był w niebie, ten, który był u Ojca, ten, który opuścił stan nieba, przyszedł na ten padł ziemski, przez którego wszystko zostało stworzone i słowa niebiańskie przenosił do ludzi, a ludzie sobie koło tego obojętnie przechodzili, to nic innego powiedział, niechaj umarli, grzebią umarły swoich. Nazwa, że to są ludzie już umarli. Dlatego chrześcijanin nie może być taki, chrześcijanin musi posiadać uczucia. A te uczucia dopiero będą nam jak ten motor, siła, która nas będą pobudzać do czynienia wspaniałych rzeczy, do postępowania śladami naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Mamy przystępować z prawdziwym sercem, uczuciami duchowymi, które by nas popędzały do myślenia i działania według woli Bożej. To jest prawdziwe serce, uczucia duchowe wzniosłe, które dopiero nas będą pobudzały do działania, do postępowania, ale zgodnie z wolą Bożą. Bo możemy wiele rzeczy czynić i nawet w naszym poświęceniu, ale jeżeli to nie będzie zgodne z wolą Bożą, to wtedy nie będzie to serce czyste, nie będą to uczucia wzniosłe boskie, które Pan Bóg sobie życzy. Natomiast nieprawdziwym sercem nazwalibyśmy to wszystko, to są uczucia cielesne, które myślę działają w sferze woli ludzkiej i rządzą się prawami ziemskimi. I większość takich ludzi jest, które tylko posiadają te nieczyste serce. A nieczyste serce to objawia się tym, że człowiek się nie interesuje przyszłością. Nieraz porozmawiajmy między ludźmi, to powiemy tak. Czy nie zechciałby żyć, że Bóg zaofiarował życie wieczne w Jezusie Chrystusie, a nie tylko ręka, co mi tam po przyszłości? Jego dzisiaj, co użyję, to jest dzisiaj. To jest uczucia złe, uczucia ziemskie, które tylko się grzebią doczesnością, które o przyszłości, o życiu duchowym, o duchowym stanie, o jakieś inne wspaniałe rzeczy, oni się tacy nie interesują. A tutaj apostoł Paweł mówi, że ci wszyscy, którzy mają przystępować do Boga, do tego najwyższego kapłana, który jest nasz Zbawiciel Chrystus, to mają przystępować z prawdziwym sercem. Nasze serce ma być oczyszczone. Nasze uczucia mają być tylko duchowe i wzniosłe. I starać się jedynie o te sprawy jak najbardziej. Starać się o czystość serca. Nawet Pismo Święte mówi, że serce jest najbardziej zdradliwe. Serce człowieka jest najzdradliwszym organem w istocie człowieka. I tutaj trzeba wiele walki, wiele pracy, aby nasze serce zostało oczyszczone. Dalej apostoł Paweł mówi, że mamy przystąpić z zupełności wiary. Co to jest wiara? Wiara jest to wewnętrzne przekonanie o Bogu oparte na Słowie Bożym. Bo są ludzie, które mają różne wiary, ale nigdy Pismo Święte o takich wiarach nie mówi. I my ogólnie ludzi nazywamy, że to ludzie są jacy, wierzący czy niewierzący. Ludzie są niewierzący. Ale to nieprawda, żeby człowiek wcale nie posiadał wiary. Człowiek posiada wiary, tylko nie jest ta wiara zgodna z Pismem Świętym. Nieraz niektórzy to nawet o sobie mówią, a tym się szczycą. Ja jestem niewierzącym. Ale czy ten człowiek prawdę mówi? Gdyby on był niewierzący, taki człowiek by nigdy z domu swojego nie wyszedł. On musi wierzyć, że on pójdzie do jakiegoś celu, do pracy, w pracy będzie, z pracy powróci. Człowiek niewierzący nigdy by nie wsiadł do pociągu, do autobusu, no bo by nikomu w nic nie wierzył, tak czy nie. Ale jeżeli już wierzy, wychodzi, stara się pracować, prostu musi w coś wierzyć. Tylko życie liczy niewierzący, że nie wierzy w Boga i to, co Pismo Święte powiedziało. Dlatego też na świecie świat się dzieli na wierzących i niewierzących. A nawet ci, którzy się nazywają wierzącymi, jeżeli ich wiara nie jest oparta ściśle na Piśmie Świętym, oparta została na tradycji albo podaniach ustnych, to Pismo Święte tak i w dalszym ciągu zalicza do ludzi niewierzących. Natomiast, jak już powiedzieliśmy, wiara jest to wewnętrzne przekonanie. Człowiek musi głęboko przeżyć i wierzyć to, co napisane jest w Piśmie Świętym. Nie wystarczy być wierzącym, żeby tylko czytać Pismo Święte, żeby tylko zewnętrznie, pobieżnie. To jeszcze człowiek za mało, to jest człowiek niewierzący. Ale wewnętrzne przekonanie, powiedzieć sobie, ja to wiem, że to jest święte, to dla mnie zostało napisane, inaczej być nie może. I obojętnie, czy ktoś to przyjmuje, czy nie przyjmuje, czy kogoś to przekonuje, czy nie przekonuje, ono mnie przekonuje i ja takim pozostanę. Ale nie tylko, że potrzebna jest wiara, apostoł Paweł mówi, żeby przystąpić zupełności wiary. Jaka to jest zupełność wiary? Zupełność wiary, która nie tylko ma wewnętrzne przekonanie o Bogu, ale wierzy bezgranicznie w Słowo Boże i temu wszystkiemu, co Bóg w planie swoim nakreślił. Czy to w powodzeniu, czy nie w powodzeniu. To jest zupełność wiary. I wszyscy chrześcijanie, które przystępują do Boga, szczególnie do naszego najwyższego kapłana Jezusa Chrystusa, to tacy powinni być i powinni się posiadać zupełność wiary. No nie tylko, że Pan Bóg istnieje, że Pan Bóg dał swoje słowo, ale że ja wierzę Bogu, że jeżeli powiedział, że się stanie, czy ono się stanie dziś, za rok, za pięć, czy za dziesięć, czy za 50 lat, to na pewno się stanie. Żeby właśnie tak swoją wiarę do tego położyć, całkowicie polegać na Bogu, to, co zostało w Piśmie Świętym napisane, co w planie Bożym Pan Bóg nakreślił, że na pewno stary świat zostanie zniszczony, że na pewno szatan zostanie zniszczony, że Królestwo Boże zostanie założone, to temu trzeba zawsze święcie wierzyć, być przekonanym. Jak jeszcze raz powiedziałem, to wtedy będzie zupełność wiary. Nie tylko kiedy mi się powodzi dobrze, kiedy mi wszystko sprzyja, to nieraz my możemy być ludźmi wierzącymi. Ale nawet w niepowodzeniu w naszym, czy to rodzinnym, czy nawet niepowodzeniu osobistym, czy jakiekolwiek by niepowodzenie nas spotkało, jednak jeżeli całą tą naszą wiarę położymy na Bogu, będziemy spolegać na Nim, to wtedy będzie to zupełność wiary. Dalej mówi, mając oczyszczone serca od sumienia złego. Występuje jeszcze sumienie. Sumienie może być dobre, sumienie może być i złe. I dlatego serce musi być oczyszczone od sumienia złego. Chrześcijanin chociażby przystąpił z prawdziwym sercem, w zupełności wiary, ale jednak gdyby miał to sumienie skalane, serce miał skalane sumieniem złym, Bogu się taki podobać nie może. Trzeba, żeby to serce było oczyszczone od sumienia złego. Jak już powiedzieliśmy, sumienie może być dobre lub złe. Co to jest sumienie? Sumienie jest to poczucie sprawiedliwości, które wykazuje i sądzi dobre i złe. Wskazuje, co to jest dobre, a co jest złe. To jest właśnie jakiś, tak byśmy powiedzieli, organ, jakiś przymiot w naszym charakterze, który zawsze nam wskaże, co jest dobre, co złe. Kiedykolwiek coś czynimy, to pamiętajmy, już tam sumienie powie, a to dobrze, a to niedobrze. A to ci wolno, a to ci nie wolno. I tutaj to sumienie musi być oczyszczone. Bo pamiętajmy, że sumienie może być złe, sumienie może być nieoczyszczone i takie sumienie wtedy nie będzie dobrze wskazywało. Często ktoś przyrównał sumienie do wagi. I wagi mogą być na przykład bardzo dokładne, wagi mogą być i niedokładne. Waga może nawet być i zepsuta, może być rozluzowana i wtedy ta waga nigdy dobrze nie będzie odmierzała tej, nie będzie dobrze odmierzać. Так подобнее может быть и с нашим сумлением, может стать оно разрегулировано. И помним, сумление зле никогда не потерпит такого человека, если он что-то чинит зле. Если то для него выходит на добре, а кому-то учинит кривду, то это сумление его никогда не потерпит. Единственное, что потерпит, если кто-то ему учинит такую саму вещь, для него же станет кривда, то тогда ему скажет, что это кривда, кто-то ему учинит. Але он другому може робити ту саму кривду, і сумління його не потерпить. І то є сумління зле. Сумління, яке зостало вже розрегулюване, якби ж так би що повідомили. Пам'ятаємо, що з хвилом свого випадку чоловіка, то кожне його сумління чоловіка є вже недокладне, є воно вже розрегулюване. Єден може бути більш здеградованого сумління, другий може бути менш здеградованого. І навіть на світі маємо таких людей, які не єдин ще жорті в певному сенсі справедливістю. Він нічого ж не хоче, не хоче ошукати, старається жити шляхетно, як тільки може, то мусимо сказати, що цей чоловік жорті ще ще якимсь сумінням. Але воно не є докладне, не є воно очищено, воно в дальшому чому його суміння теж є ще нечисте. Są natomiast ludzie, którzy rzeczywiście tylko żyją tak zwaną ludzką kroicą, byśmy powiedzieli. To są ludzie z marginesu, ludzie, które się nieraz mówią, urodzili w niedzielę, które począwszy od swoich rodziców, wykorzystują, żyją, później do pracy nie idą, a nauczy się na całe społeczeństwo i takie całe społeczeństwo nieraz ma z nimi kłopoty. Tacy wychodzą z więzienia, z powrotem powracają do więzienia, бо має то сумління цілковіче і зле. Сумління здеградоване, розрегулюване, сумління, яке ніколи їх до доброго не сказує їм, що добре, а що зле. Християнин, коли приходить до Христуса, то мусить своє сумління очищити. Бо, як ми ж сказали, з хвилом упадку сумління зостало зґвалтоване. Вінцей люб ній. Таке сумління, воно не може сказувати докладне, що є добре, а що зле. І dlatego пам'ятаємо, дорогі браття, що тут слова апостола Павла має велику глибину. Ми не раз, може, читали цей версет, але їм ще глибі будемо зазнавляти, тим глибі зопіру спочимо ту глибоку мисль апостола Павла. Dlaczego він то так повідав? Напевно, як великий обсерватор, чоловік бистрого умислу, мав велику міру Духа Святого, і видів навіть поміж тамтешими християнами, що ще діє. Же не один, який прийшов до правди, то там правди цінив, тішився, так жив і з тим правдою святом і умирав. А ніхтори по якимсь окресі часу і тому щось не пасувало, і тому куляв, і в тим керунку куляв. Ледь доходив апостол Павел, що то може бути за причина? Чи всі прийшли до Ісуса Христуса з неочищеним сумінням. Сумінні мали зле. І то сумінні їм пізніше не вказує, що є добре, а що зле. Християнин, якщо не очищить своєго суміння, то пам'ятаємо, що якби в тій хвилі, як ще посвятимо, і зараз нас Пан Бог забрав, ми всі пішли б до неба. Але Бог зараз хоче нас допровадити, побачити, в засаді, як ми то правду прийняли, і по якимсь часі побачимо, то нам не пасує, а там ці лепій навчає, там би добре було, там десь є лепій, бо то сумління вказує, що є добре, що зле. А радше не раз є воно, як я вже сказав, розрегулюване, і замість сказувати, що є добре, то на зло покаже, що то добре, а добре покаже, що воно є зле. І тут під тим взглядом пам'ятаємо, що дуже є важливо християнин, щоб витвав правді, щоб ту правду до кінця допровадив, а то є важне, бо так і навіть маємо версет Письма Святого, що бądź вірне аж до смерті, а дам ті корони живота, щоб наше сумління було очищене чисте. Щоб в нашому сумінню ми вміли так поставити все на своїм власному місці. Są niektórzy ludzie, i muszę powiedzieć, że to pomiędzy naszym braterstwem i nami, że pomiędzy nami, żeby nawet było coś złe, ale że to my, to jest zawsze dobre. A co jest złe? Kościół katolicki, tamten kościół katolicki, tamten. To jest sumienie rozregulowane. My się nauczmy, co jest dobre u nas, powiedzmy dobre, co jest złe u nas, powiedzmy złe. Jeżeli zobaczymy gdzieś, co jest dobre, powiedzmy, tam jest to dobre. Ale co jest złe, powiedzmy, to jest złe. Wtedy sumienie będzie ono czyste. Sumienie czyste to Chrystus Pan tak skierował. Co byście chcieli, żeby inni ludzie wam czynili, to wy co im naprzód czyńcie. Dojść do takiego stanu serca, żeby chrześcijanin był bezstronny. Chrześcijanin, który by nawet na siebie rzucił potępienie, jeżeli się uczyni, swojego brata, siostrę, żonę, swój zbór, inny. A jeżeli zobaczymy, że sąsiad lepiej żyje, wskazać na niego, ale tak samo wszystko musi być w swojej mierze. Dlatego, drodzy braterstwo, bo to sumienie było oczyszczone, bo apostoł Paweł powiedział, że każdy, który przychodzi do Boga, to musi mieć sumienie oczyszczone, serce oczyszczone od sumienia złego. Bo jak już powiedziałem, nie ma ludzi doskonałych. Wszyscyśmy zgrzeszyli, nie dostaje nam chwały Bożej. I dlatego z takim my przechodzimy. My jesteśmy tylko usprawiedliwieni krwią naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zasługi Jego dla nas są przekryte, ale w zasadzie myśmy się jeszcze nie zmienili i dlatego jest praca, żebyśmy później tą pracę podjęli i starali się zmienić. Możemy oczyścić nasze sumienie krwią Jezusa Chrystusa, bo tak mówi apostoł Paweł w liście do Żydów w 9 rozdziale, a 14 wersecie mówi tak. Jako daleko więcej krew Chrystusowa, który przez Ducha Wiecznego samego siebie ofiarował nienaganionym Bogu, oczyści sumienie wasze od uczynków martwych ku służeniu Bogu żywemu. Krew Jezusa Chrystusa, który przez Ducha Świętego On ofiarował samego siebie na to, ta dopiero jest w stanie oczyścić sumienie nasze od uczynków martwych i żebyśmy prawdziwie dopiero służyli Bogu. To też jak zobaczymy, że ja jestem pobłażliwy na swoje upadki, a jeżeli kogoś za dużo krytykuję, powiedzieć sobie, widocznie moje sumienie zostało rozregulowane. A dlaczego to ja kogoś potępiam? A jak ja bym na tym miejscu się znalazł, to na pewno ja bym sobie jakoś to pobłażał. Wracać do krwi Chrystusa i powiedzieć, nie mogę tak. To, co ja bym na tym miejscu postawić sobie, jak ja bym tam się znalazł i jeżeli ja bym tam wytrwał i pokazał się na właściwym miejscu, mogę dopiero do kogoś zwrócić się, no ale też delikatnie, nie potępiać i dopiero w taki sposób nasze sumienie może być oczyszczone. Dlatego naszą lekcję oprzemy nie tylko na tym wersecie, ale weźmiemy sobie kilka wersetów, w tym właśnie listu do Żydów 10 rozdział, od 19 do 24 mówi tak i nad tymi się wersetami będziemy zastanawiali i mówi tak. Mając wtedy bracia wolność niż do świątnicy przez krew Jezusową. Drogą nową i żyłą, które nam poświęcił przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. I kaplana wielkiego nad domem Bożym. Przystąpmy z prawdziwym sercem. W zupełności wiary mając oczyszczone serce od sumienia złego. I umyte ciało wodą czystą. Trzymajmy uznanie nadziei niechwiejące się. Bądź wierny jest ten, który obiecał. I przypatrujmy się jedni z drugim, pobudzajmy się do miłości i do dobrych uczynków. No możemy jeszcze więcej wersetów, ale uważam, że nam starczy na tą godzinę, na którą mamy się zastanawiać. 19 werset mówi tak, mając wolność niść, bo do tej pory tej wolności nie było. Do czasu Chrystusa Pana, który przyszedł na ziemię i dał tą wolność niż do świątnicy, do tej pory takiej wolności nie było. Było zabronione. Człowiek nie mógł nawet marzyć, żeby znaleźć się kiedykolwiek w świątnicy. To było niedopuszczalne. Nie było drogi. Droga taka nie istniała. Ale teraz apostoł Paweł mówi o Jezusa Chrystusa, że bracia mamy teraz wolność wnieść do świątnicy przez krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostoł kieruje nas na namiot zgromadzenia. Там мели кедиш вольнош ходиш тейко каплани, и то каплани с дому Аароновего с поколения Левиего, а никому венце не вольно было ходить до шонтницы. То было место, где они се молчили с Богом. То было место, где имя Боже там пребывало. Там ясняло надприродное святло Шекина, обецкость Яхова там было. То было спаняло место, вымажено место. Можемо дійсно ще над тими справами застановляти з перспективи 3,5 тисяча лет встеч. Можемо того не переживати. Але принісьмо ще нашу мислю до того кресу часу. Я мислю, що віля то тим сніло з Ізраїліту. Я заздрощило тим капланом, що вони мають можливість ходити там. Мають можливість обцовати з Богом. Мають можливість знайдувати під тим облоком, под опісностю і протекцію Божу. Леч, видимо, то тільки було мажені, можна було позаздрощити. Ніхто не мав вінцей тієї вольності там ходити, єдині, як повіділишми, каплані з покоління Ароновего. От Христуса має вольність ходити шістце каплані, юж не ведлук покоління Ароновего, але ведлук обжонтку, пожонтку Мельхіседекового. От тієї пори шістце каплані, які вийдуть і стануть ведлук пожонтку Мельхіседека, має вольність ходить до тієї шонтниці. Бо настомпіла зміна, як читаємо в лісті до Жидів 7 розділ, а 12 верset читаємо. А понеж капланство є пшенішоне, мусить теж і закон пшенішоне бути. Капланство застало пшенішоне. Скончилася ера капланства Ароновего, і ж вона ще ніде більше не повторює. Często nieraz słyszymy, że Żydzi gotowi zbudować by świątynię. Ich na to je stać. Oni by ofiarę dalej sprawowali, bo oni się czuje, że zakon ich żyje, zakon nie umarł, Chrystus zakonu nie przybił do krzyża. Ale się skończyła era kapłaństwa Aaronowego. Kapłaństwo zostało przeniesione z Arona na Melchisedeka, który był królem i kapłanem. А Мельхіседек нікого вінці не представляє, тільки Пана нашого Ісуса Христуса. І апостол Павел повідав, що капланство зостало пшенішоне. І от тієї пори маємо мольність вніть до Щонтниці. Щонтниця, друзі братерства, то є стан посвященого люду, стан сплодження з Духа Святого. Стан, який, як вже повідали, поза капланами ніхтуже заздрощили. Myśli lewici zazdrościli, bo nie wiedzieli, co tam w środku jest. Zazdrościli tak samo Izraelici, tym kaplanom, które, jakbyśmy powiedzieli, urodzili się po szczęśliwą gwiazdą, że właśnie on z tego domu Aronowego poszedł i że ma możliwość znajdywać się tam. Tak podobnie, drodzy braterstwo, i dzisiaj. Może my sami nie doceniamy, jak kaplani tam nie doceniali. Może wiele ludzi dzisiaj nie docenia, ale kiedyś w przyszłości ci wszyscy, którzy będą zastanawiali się o Kościele, o Ewangelii, o tym ludzie splodzonym, w stanie tak bardzo wspaniałym, w stanie ludu poświęconego, to też pozazdroszczą. Co za szczęśliwy naród w tym czasie żył. W jakim stanie oni się znajdowali. Przecież oni byli w bezpośredniej zażyłości z Bogiem. Ich boska ochrona broniła. To był stan naprawdę szczęśliwych ludzi. Aby w nich do świątnicy potrzeba przejść było przez dziedziniec. Dziedziniec nic innego nie przystaje, tylko stan usprawiedliwienia z wiary. Każdy jeden musi przejść stan usprawiedliwienia z wiary. Dlatego apostoł Paweł mówi, przystąpmy z prawdziwym sercem, w zupełności wiary. Przez ten stan nie ma innego wejścia do świątnicy, jeżeli ktoś nie przejdzie przez ten dziedziniec. Jest to miejsce, gdzie każdy musi wyrobić sobie wtedy wiarę. To jest stan ten usprawiedliwienia. Człowiek dopiero jest usprawiedliwiony. Następuje pokój z Bogiem. My, dla nas Ojciec Niebieski, my go możemy nazywać Ojcem. A Bóg do nas się odzywa jako do swoich dzieci. Na dziedziniec prowadziła tylko jedna, jedyna brama, która przedstawia wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie masz innego zbawienia danego ludziom Волал кедиш апостол Петр, тейко есть едно имя Иисус, через которое бы все были избавлены. И для того нема иной дороги вейща до сполучности с Богом, до того благословенного стану, который мы сейчас найдем, єдине вяра в Пана нашего Иисуса Христуса. Цалковиче увіжить, що мені було жодного недомовлення, що, може, щось нам не пасувало. Христос Пан сам по собі повідав, як читаємо Евангелії Святого Яна 10 розділ, а 7 версі. І рекли тоді є заправди, заправди вам, і що я є з дзвями, овець, дзві. Брама ніц іненего, тільки то сон, як є, широкі, потенжні дзві. А не раз називане сон, брама може бути двустронна, може бути брама єднострона, тільки потенжне, широкі, як і дзві, називане сон брама. Затего Христос Пан так повідав, як де бенде підвищене, то це всіх до себе почовує. Кожен має можливість, якщо тільки зехце. Христос нікого не обжучив і не обжучи, тільки пізній варунок апостол Павло ми, щоб приступували з чистим серцем, з упевненістю віри, ну і щоб то наше серце було очищене від сумління злого. Ми ж мусили прийти через ту браму, де ж були недосконалими і мешкали в обозі, а обоз ніц іннего тільки представляє дійсніший світ грехом в деградації. Там, поза тим дзідзінцем, був обоз народу ізраїльського. Там всі мешкали. І мешкали добре, і мешкали злі. Мешкали справедливі і несправедливі. То є показане в тим обозі. Натомість там святниці мали мешкати тільки люди святі, справедливі. А ми кедись мешкали в тому Божому світі, але кедись побачили здалека і спіжали на той облак, який ще зносив над тим прибитком. І хтось нам повідав, що там є обесність Божа, і запрагнули там пусть. І то, власне, брозобратерство, одерванніше від свята. Був той, хто нам скерував. Хочеш жити, іч там є жрутло життя, там є Пан Бог, там можеш допіро мати щастя, радость і задоволення. І для того вийшли з обозу, коли ми ще одірвали, і прийшли, мусили прийти через ту браму, увіжити в Пана нашого Ісуса Христуса. Коли ми зараз увіжили в Ісуса Христуса, від тієї пори знайшли ми ще в стані усправедливлення з віри між людьми святими, między такими, які з Богом мають лонцьне, зварлі примірі. І від тієї пори знайдемо ще на дзідзінцю, але ще не єстешмо в тій святниці. Далі приходили ми коло алтаря мідяного, то є офіара Ісуса Христуса, окуп нашого Пана. По правій стороні став алтар мідяний. І неможливо, щоб хтось шел до сполучності з Богом, пристępował до найвищого та плана до Ісуса Христуса, а не зауважив того алтаря. Там, де Христос зложив свої офіари, то є офіара відкупіння. Кожен на хвилі мусив ще застановити і повідати, так, Пане, то все ти щерпяв за мене грешного, за мого брата, за нас всіх ти щерпялиш, і для того застановлення ще і приєнче тієї офіари, що вона була потрібна, є потрібна, аби ми жили і мали сполечність з Богом. Далі стала умивальня, яка представляє Христуса як жрудло життя і правди умивальня. Бо та умивальня так само була вчинена з меді полірваної, чи досконале чоловіченство нашого Збавителя Ісуса Христуса. В тій умивальні була вода, а та вода, власне, представляє ніц іннего, тільки представляє слово правди. Правда, яку Христос там чинив з неба, і яка то правда всіх очища, якщо хтось прийде і зачне ще помивати. Читаємо в лісті до Ефезу, 5 розділі, а в 26 версеті ми так. Аби го посвятити, а щоб були посвячені, щоб могли приступити до нашого найвищого плана, то потрібно нам, щоб були омиті в нашому брудному стані, стані грішним, nie możemy tam przystępować, trzeba się umyć, a do umycia Pan Bóg dał Słowo Boże, Pismo Święte, są różne nauki, nauki moralne, nauki doktrynalne, abyśmy czytając stawali się coraz szlachetniejszymi, stawali się coraz bardziej doskonalszymi. W 20 wersecie mówi tak, jak tam jest powiedziane, żebyśmy dalej postępowali drogą nową i żywą. Apostoł Paweł właśnie wspomina, że kiedyśmy opuścili nasz świat i przyszli, to trzeba przejść przez bramę. Ale w dalszym ciągu nie jest nasze miejsce tylko na dziedzińcu. Dziedziniec to jest stan przejściowy. To jest tylko prowadzi i dalej prowadzi do świątnicy. Od bramy aż do świątnicy Najświętszej postępujemy drogą nową i żywą. Z obozu do bramy to nie była droga otwarta, nowa i żywa. Droga nowa i żywa otworzył nas Zbawiciel Jezus Chrystus. Nazwana ona została nową, bo takiej kiedyś nie było. Nazwana ona została nową drogą, bo może postępować jedynie nowe stworzenie po tej drodze nowej. Nazwana ona została żywa, bo prowadzi do źródła życia, do nieśmiertelności aż prowadzi. Po tej drodze idąc mamy iść śladami Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zawsze zważyć na Jego ślady, którędy On szedł i w jaki sposób szedł. I żeby te ślady, które są zaznaczone krwią Jezusa Chrystusa, dlatego one są widoczne, bo On poświęcił za to wszystko swoje życie. Na tej drodze są ślady Pana naszego Jezusa Chrystusa, ślady apostolów. Dlatego możemy po nich śladach iść i na pewno nie zbłądzimy. On tą drogę otworzył, sam pierwszy szedł po niej i nam zostawił wzór do naśladowania. Jezus nigdy bramy nie przechodził. On się urodził na dziedzińcu. I od tej pory my Jego możemy naśladować, ale już od bramy w dalszym ciągu naśladujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nic to jest dziwnego, że dziwnym nieraz nam się może wydaje, dlaczego ewangeliści opisywali o Panu naszym Jezusie Chrystusie, nie opisali Jego życia do 30 roku życia. Wprawdzie ewangelista Łukasz wspomniał, że anioł się okazał Zachariaszowi, narodzenie się Jana Chrzciciela, anioł się okazał Marii, narodzenie się Jezusa, ogłoszenie przez aniołów, no i później Jezus wzrastał w mądrości Bożej, w 12 roku jeszcze w świątyni był i dalej zamilknął, aż 30 rok mając, przyszedł do Jana Chrzciciela, był ochrzczony. Marek natomiast tylko wspomniał, nic poprzednio nie wspomina, tylko mając 30 lat został ochrzczony. Cośkolwiek ewangelista Mateusz wspomniał, że przyszły męco, dał pokłon, że Józef z Marią uciekli jeszcze do Egiptu, no i później był poddany swoim rodzicom i cały okres jest przemilczany. To dlaczego? Dlatego widzimy, żebyśmy może nie brali przykładu, że dla nas przykład w chwili poświęcenia, jako nowe stworzenie Chrystus Pan jest dla nas wzorem i otworzył nam drogę nową, którą my musimy postępować. Od tej pory, jak już powiedzieliśmy, od bramy aż do świątnicy idziemy nową drogą, którą nam otworzył nas Zbawiciel Jezus Chrystus. Ale zachodziło pytanie, jaką drogą myśmy szli z obozu do bramy, prawda? Chrystus przykładu nam nie dał, bo przecież on w świecie się nie narodził, chociaż na świecie, ale nie był ze świata. Chociaż żył między ludźmi grzesznymi, ale sam grzesznym nigdy nie był. Jemu nie potrzeba było usprawiedliwienia. On się już od razu urodził doskonałym, na dziedzińcu się urodził. Dlatego z niego przykładu może my nie bierzemy, bo na pewno nie byśmy w stanie nigdy nie dorównać do jego szlachetnego życia. Z obozu do bramy mamy iść śladami proroków, którzy żyli przed nami i nam utrowali drogę. Dlatego też apostoł Paweł mówi, mając tak wielki obłok świadków koło nas, bierzmy przykład, w zawodzie biegnijmy, bo oni żyli przed nami, a swoim życiem zdążali do tego miejsca, w którym myśmy dzisiaj doszli. Te dlatego, że żyli jeszcze przed Chrystusem, nie mogli wejść na dziedziniec, nie mogli wejść do świątnicy, bo ta brama dla nich była jeszcze zamknięta. Nie, Chrystus nie przyszedł. Oni wiarą łączyli się, ale nie mogli tam się znaleźć. My natomiast żyjąc już po tym okresie czasu, kiedy Chrystus przyszedł, otworzył nam nową drogę do obozu, do bramy, idziemy śladami proroku, natomiast już później idziemy śladami Pana naszego Jezusa Chrystusa i apostołów. Prorocy swoim życiem wiarą zdążali ku przybytkowi, lecz nie doszli, bo żyli, jak już powiedzieliśmy, przed czasem. Tę drogę nam poświęcił przez zasłony, apostoł Paweł mówi, przez śmierć doskonałego swojego ciała. Dlatego 21 werset mówi, i kapłana wielkiego nad domem Bożym. Kapłana wielkiego. Jest to wielki kapłan. Jest to arcykapłan. Najwyższy kapłan na Zbawiciel Jezus Chrystus. I czytamy w liście do Żydów, w 3 rozdziale, a w 1 wersecie mówi tak. Przetoż bracia, święci, powołania niebieskiego uczestnicy, obaczcie apostola i najwyższego kapłana wyznania naszego Jezusa Chrystusa. Nazywa bracia święci, przetoż bracia święci. Od tej pory jesteście ludem świętym, nabytym, odłączonym, powołania niebieskiego. I teraz my obaczcie apostola i najwyższego kapłana wyznania naszego, które jest Jezus Chrystus. Kapłana nad domem Bożym, nad Kościołem, które zawsze za nami oręduje. On się za nami wstawia i dlatego pod Jego opieką możemy się czuć szczęśliwymi. To jest 22 werset, mówi tak, przystąpisz. Jest to zaproszenie do poświęcenia się Bogu na służbę. Przystąpisz. Drodzy braterstwo, jest to słowa apostoła Pawła. Zaproszenie. Jak może być niewiele takich, które może zastanawiają się latami, czy przystąpić, czy nie przystąpić, czy się poświęcić, czy nie poświęcić. On zaprasza, mój, przystąpmy, nie bójmy się, nie wahajmy się, bo na pewno na tym nikt źle nie wyszedł i my źle nie wyjdziemy. Nasze poświęcenie się jest pokazane przejście z dziedzińca do świątnicy pod pierwszą zasłoną. Pierwsza zasłona jest to śmierć poczytana poświęconych. Jest to śmierć ludzkiej woli i ludzkich zamiarów i dążeń. Od tej pory nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. A że jeszcze żyję, w ciele Syna Bożego żyję, który mnie umiłował i umarł za mnie, tak wolał kiedyś apostoł Paweł. Jest to właśnie śmierć poczytana. Śmierć ludzkiej woli. Jest to innymi słowami chrzest. Na dobór, że my umieramy, nasza wola, nasze zamiary już umierają. Bo nicóż na tym świecie mam do zdobycia. Świat ci przemija i porządliwość jego. Ludzie przemijają, my przeminiemy, niceśmy nie zbudowali i nic też nie zbudujemy. I dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale od 3 wierszu mówi tak. A zaś nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego ochrzczeni jesteśmy. To jest przejście pod pierwszą zasłoną. Pogrzebiliśmy wtedy z Nim przez chrzest śmierć, aby jako Chrystus zbudzony z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy w nowości żywota chodzili. Bo jeśli żeśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo śmierci Jego, wtedy też podobieństwo zmartwychwstania wszczepieni z Nim będziemy. I dlatego, kiedy się nad tymi sprawami zastanawiamy, to jest zaproszenie, przystąpisz. Jeżeli znaleźliście się na stanie dziedzińca, jeżeli jest okup, zobaczyliście, że jesteście grzesznymi, uwierzyliście, że Chrystus musiał przyjść na ten padł ziemski, że umierał, cierpiał za nas. Jeżeliście postąpili dalej, umywalni, umyliście się, staracie się żyć szlachetnie. Co was jeszcze powstrzymuje, wola apostoł Paweł, że stoicie w miejscu, że w dalszym ciągu nie idziecie i nie interesujecie się, co się znajduje na miejscu świętym. W tym miejscu, w tym stanie możemy się znaleźć jedynie z prawdziwym sercem. Będzie ono się cechowało tym, Jak mówi apostoł Paweł w innym miejscu, czym się będzie cechowało prawdziwe serce? W liście do Filipensów w 4 rozdziale od 6 do 8 wersetu mówi tak. Nie troszcie się o żadną rzecz, ale o wszystkim przez modlitwę, prośby, z dziękowaniem, żądości waszej nie będą znajomych u Boga. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie szczek serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Otrzymacie pokój, a bez wiary nie można podobać się Bogu. Albo ten, co przystępuje do Boga wierzyć, musi, że jest Bóg, a że nagrodę daje tym, którzy Go szukają. No i drugie, w zupełności zaufać bez zastrzeżeń. Zupełność wiary, całkowicie się poddać Bogu na służbę i w zupełności Bogu zaufać bez zastrzeżeń, a wtedy to już będzie zupełność. Nie będziemy się o nic martwili, nie będziemy się wtedy przejmowali, czy się stanie to, czy nie stanie. Nie będziemy może Bogu dyktowali, kiedy to się ma stać. Powiemy sobie, Panie Boże, Ty najlepiej wiesz, kiedy masz wszystko, swoje plany doprowadzić. A ja jako biedny człowiek, robaczek, cóż ja Ci mogę dyktować, czy się ma stać, czy wtedy, czy nie wtedy. Ja ufam, że Ty na pewno jak najbardziej wszystko doprowadzisz, że będzie z tego dobre. Trzeba mieć oczyszczone serce od sumienia złego. Właśnie to serce, które ma być oczyszczone od sumienia złego, bo inaczej widzimy, ono na zawsze będzie potępiało. Ja czytałem w liście Jana pierwszym, 3 rozdziale, a 20 wersecie mówi tak. Bo jeśli by nas potępiało serce nasze, daleko większy jest Bóg niż serce nasze i wie wszystko. Jeżeli nas serce nie potępia, staram się Bogu służyć jak mogę, a jednak widzimy serce, by mnie potępiało, co ze mną jest nie w porządku. Jeżeli staram się służyć Bogu jak mogę i serce mnie nie potępia, to Pan Bóg już wie, cośmy za ulepienie, czy my możemy więcej służyć, czy nie możemy służyć i on wtedy będziemy spokojnymi, Pan Bóg nas będzie przyjmował. Powiedzieć sobie innymi słowami, staram się czynić tylko to, co jest przyjemne przed Bogiem i zgodnie z moim przymierzem ofiary. Staram się poświęcować tak, by ludzie sprawiedliwi nie mogli mi czynić zarzutu. Tak sobie powiedzieć. Starać się, jeszcze raz to przeczytam. Staram się czynić tylko to, co jest przyjemne przed Bogiem i zgodnie z moim przymierzem ofiarę. To jest moje najważniejsze staranie, że ja się tak staram. Do tego zdążam. Wszelkie wysiłki zmierzam. Staram się postępować tak, by ludzie sprawiedliwi nie mogli mi czynić zarzutu. To będzie serce oczyszczone. Ono nas nie będzie potępiało. Będę tak żył, żeby tutaj mi nikt nie zarzucił z ludzi sprawiedliwych, bo niesprawiedliwi na pewno nam zawsze zarzucali i zarzucą. Chrystus był człowiekiem doskonałym, a czy jemu niesprawiedliwi nie zarzucali? Na pewno mu zarzucali i bardzo mu zarzucali. Ale to było tylko wszystko ze strony niesprawiedliwości. To znaczy się, że ich sumienie było złe, ich sumienie było zdegradowane i ono nie wskazywało, co jest dobre, co złe. Ono to, co było dobre, to widzieli, że było złe. Gdzie była światłość, to widzieli ciemność, a gdzie ciemność, to dla nich wskazywało światłość. Ale to tylko wina ich złego sumienia było złego serca. Natomiast jeżeli ktoś będzie posiadał, ludzie sprawiedliwi będą posiadać sumienie czyste, to oni wtedy nas zrozumią i będziemy się starali tak czynić. Będę tak żył, żeby tutaj, nie tylko tutaj, ale w przyszłości nikt mi nie zarzucił, żeś ty był nie takim. Głosiłeś to, co się nie spełniło, głosiłeś to, coś nie wierzył, albo postępowałeś inaczej według twojej wiary. Jeżeli tak będziemy żyli, to na pewno nasze serce będzie oczyszczone. Oczyszczone serce będzie stale unikać złego, a spoglądać ku Bogu. I krew pokropienia każdodziennie będzie przyswajać sobie. Na tym będzie polegało. Będzie sobie postanawiał, że będę jak najbardziej unikał złego. I to, co nie prowadzi do lepszego życia, do gorszego. Нам ще не раздає, що унікання злего, то тоді, коли не йдемо на забави, де гуляю, де інші речі, то є унікання злего. Ми не раз можемо бути вдома, а собі злего впровадити вдома якнайбільше. Якщо ж хочеш, не йдемо на забави, не йдемо в театрі, але може отворимо собі, як то ще мовить, що посядемо вдома окно на цілий світ, і то окно отворимо, і то само бачимо. І на до нас злощі правда. Бочмо щежі, удержимо ще в пірші, якщо посядаємо то серце чисте суміння, що рзечевіще часто, може, за дуже часу посвінцями тим речам, а замало посвінцями речам духовим, і не раз то речі, які діє між нами особисто. 23 вірш мовить, помите чало маємо, повинні ще посядати водом і так. І умите чало водом чистом. Всі єстешми сплам'єнні грехом. Пристępując до Бога, до нашого примірза офіари, маємо бути чистими і духом, і чалом. Не вистачить тільки бути чистими духом, а чало, щоб було сплам'єнне. Не вистачить бути тільки чистими чалом, а дух, щоб було сплам'єнне. І чалом, і духом маємо бути чистими. Бо так мій апостол Павел, в другому лісті до Коринтів, 7 розділ, а 1 верст мита. Тедеди обітниця маєнць найменші, очищаємо самих себе. От всілякі змази тіла і духа виконуючи посвінцення в боячні Божій. Помиття тільки Словом Божим. Наше Слово, Слово Боже, ма нас прикшталцать і вивненчні, і зевненчні. Jeżeli ona nie będzie robiła w nas przemiany, to widocznie coś z nami jest nie w porządku. Widocznie, że serce nasze nie zostało oczyszczone, a pamiętajmy z sercem czystym, nieoczyszczonym, sumieniem nieczystym, czy prędzej, czy później tacy zostaną odrzuceni. Umywajmy się każdodziennie w umywalni miedzianej i bierzmy przykład z tego, бо каплані не тільки ще умивали, але зараз патрили ще, бо кілиш не було таких люстер, які ми посядаємо, але полірована меч давала отблеск і могли ще отбіч. Та полірована меч, то ніч інего, тільки досконале життя Ісуса Христуса. І ми читаємо Письмо Święте і патруємо ще в досконале Його життя, а наше ще тваж отбіє. Зобачимо, а, тут єстешмо брудні. А тутай coś нам не пасує, тутай coś widzimy, jesteśmy jeszcze poplamieni i wtedy mamy możliwość się oczyścić. Apostol Jan w pierwszym liście, trzecim rozdziale, a trzeci wersecie mówi tak. A ktokolwiek ma tę nadzieję w nim, oczyszcza się, jako i on czysty jest. Bierze przykład, oczyszcza się, tak jak Chrystus czystym jest i on w taki sposób się oczyszcza. Там в ванні мусить бути вода чиста Слова Божого, а не брудна вода бабілонських наук. Пам'ятаємо то, дорозі братерство, і вешмо собі те до серця, що тільки чиста вода може очищити, але брудна вода ніде нас не очищила, не очищить. Нераз мій серце болі, як ніхтужи, мовлю, що przecież wszędzie, і там są правда, і там є правда, і wszędzie є, а готові би були розплинути. Або допровадити то, що з наук бабілонських, якнайбільше впровадити тутай. Не очищимо ще втеді, а ще станемо ще брудніше. Пам'ятаємо, що тільки вода чиста, правдива, яка має попарче Письма Świętego. То, що не має попарче Письма Świętego, то стараємося якнайдалі від цього вичекати. Pan Jezus tak w swojej modlitwie arcykapłańskiej modlił się. Zapisane w Ewangelii Świętego Jana 17, rozdziale 17 wierszu mój tak. Poświęcie je w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawda. Prawdzie Bożej Twojej, a Słowo Boże to jest prawda. Resztę to, co nie jest Słowo Bożego, to może być nieprawda i możemy się zamiast oczyścić, to się tylko pobrudzimy. I dlatego w Jezusie Chrystusie mieści się woda czysta Słowa Bożego. Nie wystarczy, że ktoś powie, że ja też czytam Pismo Święte. Nie wystarczy, ale bardzo ważne, jak to Pismo Święte jest tłumaczone, interpretowane, a czy nie jest ono naciągane do własnego jakiegoś użytku. Od tej pory mamy trzymać wyznanie nasze niechwiejące się. Biblia tysiąclecia mówi, trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy. Tak się trzymajmy tej nadziei, która się nie może poruszyć, a my się usilnie jej trzepmy. Nadzieja jest niechwiejąca się, a my się musimy usilnie trzymać się. Nigdy w to nie wątpić, że może to nie jest prawdą, albo że my tam może już nie osiągniemy, lub może już być za późno, albo gdzieś jest prawda lepsza. Prawda lepsza. Nie dziwię się nikomu, może czasami ja, czasami do niektórych rzeczy zdaje mi się, że może gdzieś jest lepiej. Ale to jest, nie ma nigdzie czy piękniejszej prawdy, jak ona mieści się w tym Słowie Bożym. Nie powiemy, myśmy nigdy nie mówili i nie mówimy, że nigdzie nic dobrego nie ma. Tego byśmy byli bardzo źle. To było nasze serce nieczyste, sumienie by było nieczyste. Wiele rzeczy jest dobrych, ale musimy zawsze trzymać się to, co jest najlepsze, najwspanialsze. Bóg obiecał, a On jest wierny. Swego dotrzymać tylko byśmy my wiernymi pozostali. Każdodziennie o tych sprawach Pan mamy myśleć, do jakiego wielkiego przywileju jesteśmy dopuszczeni. O tych sprawach rozmyślać, starać się, co za wspaniała perspektywa przed nami się odkrywa. Do jakiego błogiego stanu my jesteśmy dopuszczeni, w świątnicy się znajdujemy. A świątnica nic innego, tylko już pokazany stan prawie że nieba. To jest przedsmak nieba. Bo tak mój apostoł Paweł w liście do Efezu w 2 rozdziale, a 6 wersecie mój tam. I pospolu z nim wzbudził, i pospolu z nim posadził na niebiesie Chrystus Jezusie. Czas przeszły, Bóg nas pospolu z nim wzbudził. I pospolu my dzisiaj z Jezusem Chrystusem, naszą wiarą, znajdujemy się na niebiesie Chrystus Jezusie. To są wspaniałe rzeczy, wspaniałe perspektywy, które tylko powinniśmy całym sercem naszym przyjmować, cieszyć się, radować i pracę nad sobą, pracę jak najwięcej sprawować, żeby nasze właśnie sumienie było czyste, żeby serce było czyste, żeby było zupełne wiary. Dlatego w każdym miejscu i czasie godnie reprezentujmy tego, do któregośmy przystąpili, a przystąpiliśmy do Pana naszego Jezusa Chrystusa. I 24 werset mówi, gdzie apostoł Paweł mówi, co mamy dalej robić, co dla nas pozostało jaka praca. Niektórzy myślą, że nic innego tylko teraz, żeby nawrócić świat, żeby pójść i głosić. A nawet nieraz są takie pytania, co właściwie dla nas będzie? No przecież nic nie działamy, nic na świecieśmy nie działali. Popatrzmy się, co apostoł Paweł mówi, czy od tej pory mamy i świat, i wszystkich nawracać. I przypatrujmy się jedni drugim, ku pobudzaniu się do miłości i do dobrych uczynków. Przypatrujmy się jedni drugim, w jaki sposób mamy się przypatrywać. Oto znajduje się w tej świątnicy, jak tam jest narysowane na tym rysunku. Świątnicy stał świecznik siedmioramienny. Ten świecznik siedmioramienny przedstawia Kościół w 7 okresach wieku Ewangelii. Tam stał stół z chlebami pokładnymi. Jest to kościół, w którym znajduje się pokarmy duchowe. Pokarm duchowy. Tam był ołtarz złoty. Kościół, który ma przywilej składać modlitwy, zasylać do Boga. Ale to się mówi wszystko ogólnikowo. Kościół w 7 okresach pokazany jest świecznik. Kościół w stole pokazany jest, który te chleby trzyma. Kościół, który tam się składa ofiary, kadzidło się składa, modlitwy, ale to wszystko Kościół. Ale właściwie kto to jest Kościół? Kościół to nic innego, tylko są to bracia i siostry i oni tam są pokazani. To i wy, i ja, i my wszyscy jesteśmy w tych sprawach pokazani. Tylko teraz zobaczmy się, kto w jakim przedmiocie jest pokazany. Jedni, co przyświecają światłem swojej wiary, gorliwości, zapału, entuzjazmu i życia, mogą być pokazani w tym świeczniku. Często się mówi, że dany ktoś, który błyszczy, to jest pokazany, postawiony gdzie? Na świeczniku, prawda? Ci, którzy innym przyświecają, dodawają gorliwości, energii, zapału, to mogą być pokazani w tym świetle świecznika. Świeczniku mogą być pokazani. Czy pomiędzy ludem Bożym takich nie było? Czy ich nie ma dzisiaj? Czy nie mamy się przypatrywać? Skąd oni czerpią tyle nadziei? Skąd tyle zapału, entuzjazmu, życia? Że w każdym razie starzeją się, a jednak zawsze są młodymi. Nawet tu dzisiaj jeden brat wspomniał, że już jednego brata, który stale tutaj do was przyjeżdża, on nie ma, bo nie przyjechał. Rzeczywiście. Nie będzie rzeczy, jeżeli powiemy nawet po nazwisku brat Grymckiewicz, to był zawsze czynny, zawsze zapalony, zawsze gorliwy. Jak się witało, to zawsze jego wyjeżdż. Witamy serdecznie i śpiewał. Braciek się czuje, o, zawsze młody jestem. Czy z takich braci nie możemy brać przykładu? To są na świeczniku, to są naszymi świecznikami, dają nam światło, rozświecają. Jakie nasze życie by było ponure, gdyby nie było takich entuzjazmu, zapaleńców, które później jakoś rozświecą i staje się wszystko jaśniejsze w kronie. Drudzy, którzy są bogaci w pokarmy duchowe, pieśni, psalmy, pytania, natchnienia, to są, mogą być pokazani ci w stole, które na tym rozsiadają pokarmy. I rzeczywiście, pieśni duchowe, psalmy, jakiekolwiek, czy pytanie, czy cośkolwiek, to też jest potrzebne. Czy takim się nie mamy przypatrywać? Czy nawet z naszych młodych, czy nie bierzemy przykład? Nieraz zobaczę starsi, którzy idą tam i dyskutują nad tym, które się spełni czy nie spełni do walki, a zobaczę, a to sobie śpiewa i sobie teraz myślę, kto lepiej robi, na pewno ci lepiej robi. Pozostawmy to Panu, nie martwmy się, co się stanie, kiedy się stanie, czy się nie stanie, to Pan wie, kiedy stanie, a my sobie zaśpiewajmy. Czy to nie jest przykład do naśladowania? Przypatrujmy się jedni drugim. Ale tam był jeszcze ołtarz, a na tym ołtarzu składane były modlitwy. A ten ołtarz też przedstawia kościół. Jaki to kościół? Obóz trzeci, którzy wszystkich nas wspierają swoimi modlitwami. Swoim staraniem się o zbory Chrystusowe. Ci, którzy się modlą. Czy w zborze się modlą, czy w domu się modlą, ale nigdy nie zapominają o cały kościół był poświęcony. I pamiętajmy, gdyby nie ta modlitwa naszych braci, naszych sióstr, my byśmy się dawno może rozpieszli, my byśmy nie wytrwali i bierzmy przykłady, żebyśmy tak samo i my takimi nie byli. Oto jest kościół. To jest stan święty, stan poświęcony, stan ludu Bożego. Oczywiście te przedmioty były wspaniałe. Te przedmioty były niezauważone dla ludzi zewnętrznych. I ludzie zewnętrzni tego zobaczyć nie mogą. Ale ci, którzy znajdują się w tej świątyni, oni mogą zobaczyć. Biedny stan, jeżeli byśmy tych rzeczy nie zobaczyli. To jest dowód, że coś z naszym wzrokiem jest niedobrze. Biedny stan, jeżeli pomiędzy braćmi nie widzimy tych, którzy są ten przyrównani do świecznika, którzy są przyrównani do tego stołu z chlebami pokładnymi, do tego ołtarza, gdzie modlitwę zasuwają. Byłby biedny stan. Dlatego przypatrujmy się jedni drugim. Dlaczego? Ktoś by powiedział tak, jeżeli stoi na świeczniku, to co tam się będzie patrzył w tym, które tam pokazane w stole, albo tym, że tak się wyrażę, ołtarzu złotym. Co? Dlatego pamiętaj, bracie, siostro, że może z tego świecznika spaść. Światło ci może zgasnąć, jeżeli się nie będziesz karmił pokarmem duchowym. A ten, który posiada ten właśnie pokarm duchowy, niech się przypatruje, żeby też świecił, żeby był takim pięknym przykładem. Niech się przypatruje tym, którzy się modlą, i to jest nasza praca. Nasza praca, a ta praca nam będzie trwała do końca naszego życia. I dlatego na pewno za taką pracę na drogę będzie. Jest czemu się przypatrywać. Abyśmy takimi samymi się stawali. Aby w nas wzrastała miłość, dobre uczynki, ku Bogu, prawdzie i braciom. Ma pomiędzy nami krzewić się miłość, jedność, uprzejmość i zaufanie, jeżeli się będziemy nawzajem przypatrywali. A jeżeli nie będziemy się przypatrywali, no to wynik będzie, że wtedy miłości nie będzie. Nie będzie jedności, uprzejmości i zaufania sobie wzajemnie. Jesteśmy posadzeni na niebiesie, a tam panuje miłość. I tylko dobre czyny tam panują. Pamiętajmy, jeżeli nie nauczymy się tutaj żyć według praw i warunków niebieskich, to nigdy się tam nie znajdziemy. W niebie panuje miłość, doskonałość, tam tylko to panuje. I my mamy się tego uczyć. My już jesteśmy postawieni na niebiesie, dlatego, że ten przedsmak, naszą wiarę, my przyjmujemy, jak tam jest w niebie. I takimi mamy być. A jeżeli się tego nie nauczymy, na pewno tam się nie znajdziemy. Mamy wszystko złożyć na ołtarzu i czynić rozumną służbę Bogu. Wtedy będziemy mieli przywilej stopniowo, krok po kroku, dzień po dniu, zbliżać się do siąpnicy najświętszej, do samego nieba. Krok po kroku, dniu po dniu. Zajmie jednemu więcej, drugiemu mniej, ale coraz bliżej będziemy się zbliżali już nie w świąt do świątnicy, ale do świątnicy najświętszej, do samego nieba. Trzeba będzie nam przekroczyć tylko drugą zasłonę, czyli rzeczywistą śmierć. Albo wyznali się już w świątnicy najświętszej, albo innymi słowami w prawdziwym już niebie, to nas czeka jeszcze przekroczyć jedną zasłonę, tak zwaną i drugą zasłonę, która jest rzeczywistą śmiercią, bo inaczej w naszych ciałach krew i ciało Królestwa Bożego nie udziedziczą. Dlatego też apostoł Paweł mówi w drugim liście do Koryntów, w 5 rozdziale, od wierszu 14 do 17 mówi tak. Albo miłość Chrystusowa przyciska nas, jako tych, którzyśmy to osądzili, iż ponieważ jeden za wszystkich umarł, wtedy wszyscy byli umarłymi. A że za wszystkich umarł, aby ci, którzy żyją, już więcej sobie nie żyli, ale temu, który za nich umarł, jest zbudzony. Dlatego my od tego czasu nikogo według ciała nie znamy. A chociaż my te znali Chrystusa według ciała, lecz go już teraz więcej nie znamy. A tak jeśli ktoś w Chrystusie nowym jest stworzeniem, stare rzeczy przeminęły, oto się wszystko nowe stało. I niech te nowe rzeczy coraz więcej pomiędzy nami będą. Stare rzeczy myśmy mieli pozostawić tam w Jordanie, kiedyśmy się poświęcali. Tam jeszcze przed pierwszą zasłoną. Tam pozostawmy nasze brudy, nasze te jeszcze umyjmy się w tej umywalni. Ale od tej pory idźmy i tylko nowe rzeczy, bo to jest nowe stworzenie, ono postępuje tą nową drogą. Niech ta miłość Chrystusowa coraz więcej nas przyciska, mówi. Biblia tysiąclecia mówi, przynagla nas. Popędza nas ta miłość do tych rzeczy. Tylko dlatego, że nam Pan Bóg błogosławi, to nie dlatego, bracia, żebyśmy sobie, może tak sobie lekceważyli. Ona nas ma przenaglać, bo czas się kończy, a wiele rzeczy nam może jeszcze brakuje do naszego doskonałości. Nowy brytyjski tłumaczy, ogarnia nas. Ta miłość nas ogarnia. Ta ciepłota boska. Abyśmy w tej miłości tak żyli i żebyśmy tak postępowali. Dlatego też znajduję się w tej miłości Bożej. Dlatego też, jak apostoł Paweł powiedział, przystąpisz do tego najwyższego kapłana. A on swoim ciepłotą tą, swoimi rękami, swoimi czynami, tym przygarnia nas. I te ciepło jego my odczuwamy. Bądźmy przewodnikami i udzielajmy innym to ciepło. Bo są niektóre przewodniki, które na przykład przepuszczają ciepło, jak żelazo, tam inne, ale są niektóre, które rzeczywiście zatrzymują, ale przez siebie dalej nie puszczają tego ciepła, prądu. Natomiast chrześcijanie mają być tymi przewodami, gdzie ta miłość nawzajem ma się rozchodzić. I dlatego zastanawiając się nad tymi sprawami, dałby Ojciec Niebieski, żeby te słowa apostoła Pawła na początku powiedzieliśmy, głęboką sens posiadają. Głęboko lekcje, ważne były, nie straciły przez całe 2000 lat, były za pierwszego przyjścia i dzisiaj one niczym nie straciły, ale jeszcze większe, że ja bym powiedział, wagi nabrały. Dlatego też starajmy się, byśmy tak żyli i postępowali. A gdy już dostąpimy, dojdziemy do takiego stanu i staniemy przed tą drugą zasłoną, a już wielu tu braci widzę, że chyba stoją przed tą drugą zasłoną. Śmierć niektórym może zagląda w oczy, ale zresztą nam wszystkim w każdej chwili zagląda. No może ktoś jest młodszy, to zdaje mu się, że jeszcze długo będzie żył. To jest nieprawda. Pan wie, kiedy nasze życie ma się zakończyć. Dlatego znajdując się, bądźmy przygotowani, żeśmy byli czystym sercem, z zupełną wiarą, oczyszczony mając sumienie od złego, żebyśmy w taki sposób weszli pod którą zasłonę. A gdy zostaniemy tam przemienieni, dostąpimy tej przemiany, to powiemy, wykrzykniemy słowami psalmisty Dawida, gdzie mamy zapisane w psalmie 17, a 15 wierszu Dawida. A ja w sprawiedliwości oglądam oblicze Twoje. Gdy się ucucę, nasycony będę obrazem publiczności Twojej.